Kilka razy myślałem o tym, żeby zrezygnować i zejść z trasy. Tak powiedziała dziennikarzowi zwyciężczyni zeszłorocznych Mistrzostw Polski w maratonie, Aleksandra Lisowska. W przeciwieństwie do kilku przynajmniej osób, o których wiem, że są na tej sali, dla mnie osobiście maraton jest czymś niewyobrażalnie trudnym. Każdy maraton. W życiu nie przebiegłem więcej jednorazowo niż maksymalnie kilkanaście kilometrów. Ale z tego, co słyszałem, te mistrzostwa, które miały miejsce w zeszłym roku w miejscowości Olesno, były rzeczywiście wyjątkowo trudne. Bieg miał wyjątkowo ciężkie warunki. Wiał silny wiatr. Sama trasa składała się z bardzo licznych podbiegów i pętli. I nawet osoba, która w końcu w kategorii kobiecej wygrała ten bieg, osiągając czas 2 godziny 30 minut 47 sekund, bijąc swój życiowy rekord i wygrywając Mistrzostwo Polski, nawet ta osoba w trakcie tego biegu chciała zrezygnować. I to uczucie, kiedy w obliczu trudności, kiedy w obliczu walki ponad nasze siły chcemy zrezygnować, chcemy usiąść, chcemy odpocząć, kiedy chcemy zająć się czymś zupełnie innym, jest znane chyba nie tylko sportowcom, ale myślę, że każdemu z nas. W tak trudnych zadaniach, czasami przed jakimi stajemy, no mamy taką chęć, żeby po prostu dać sobie spokój. I chyba znane jest każdemu, kto poważnie potraktował te słowa Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, aby iść na cały świat, aby głosić Ewangelię wszystkim ludziom, aby czynić innych ludzi uczniami. Za każdym bowiem razem, kiedy chcąc wypełnić to przykazanie, musimy zrezygnować z łatwego życia. Za każdym razem, kiedy musimy zrezygnować z czegoś, czego w głębi serca naszego pragniemy, kiedy musimy jechać, gdzie wcale pojechać nie chcemy, kiedy musimy mówić, kiedy wcale nie mamy ochoty na mówienie, za każdym razem przychodzi taka prędzej czy później pokusa, aby i ten bieg przerwać. Albo świat, w którym żyjemy, jest światem, który tak naprawdę nie chce Boga, nie traktuje Go poważnie, nie przejmuje się tą starą książką, którą setki lat temu napisali ludzie, którzy to słowo chcieli przekazać przyszłym pokoleniom. To Boże wymagania wobec człowieka, ta Boża natura, która w niej została opisana, wielu ludzi po prostu nie interesuje. A tych, którzy uparcie trzymają się tej starej książki, uważa się za w najlepszym wypadku dziwaków, czasami może wręcz za fanatyków, niekiedy za głupców, ludzi niespełna rozumu. A czasami wręcz jako zagrożenie, bo ci ludzie stanowią zagrożenie dla tego wszystkiego, do czego świat jest przyzwyczajony, do tego wszystkiego, do czego ludzie są przywykli. I w takiej sytuacji chyba każdy chrześcijanin prędzej czy później staje przed taką pokusą, żeby dać sobie spokój. Pojawia się w jego głowie taka myśl, że może nie warto kopać się z koniem, może nie warto narażać się, może nie warto ponosić kosztów. I nie jest to nic nowego. Pierwsi naśladowcy Jezusa Chrystusa już w czasach, o których czytamy w Nowym Testamencie, także zmierzali się z taką pokusą i z tym pytaniem, jak żyć dla Boga w świecie, który nie chce Boga. Jak głosić słowo ludziom, którzy nie chcą go słuchać. Czy może więc warto zrezygnować? I właśnie dla tych ludzi apostoł Jan, który był już starym człowiekiem i sam ponosił konsekwencje swojej wierności Bogu i swojego życia dla Bogu, ponieważ znajdował się na zesłaniu w takiej kolonii karnej na wyspie Patmos, napisał tę księgę, która dzisiaj stwarza nam tak wiele kłopotów i w której opisał naszą historię, widzianą z bardzo zaskakującej perspektywy. A ta historia zaczyna się od słów gdy baranek otworzył siódmą pieczęć w niebie, nastała cisza na około pół godziny. To jest pierwszy werset ósmego rozdziału. To jest taki moment, w którym kończy się poprzedni cykl, w którym Jan opisywał siedem pieczęci, a o którym była mowa w zeszłym tygodniu. Jeżeli byliście i mogliście słyszeć, to mam nadzieję, że coś pamiętacie z tego. I po tych wszystkich gwałtownych wydarzeniach, które tam zostały opisane, nagle zostajemy przy tej siódmej pieczęci przeniesieni do Bożej sali tronowej. Oto na Bożym ołtarzu palone są kadzidła i wznoszone są modlitwy i one unoszą się przed Bogiem. Już sam nikt nie wie, czy to modlitwy, czy to dym z kadzidła przed Panem świata się unosi. I ten moment adoracji Najwyższego Wszechmogącego Boga w tej opowieści Jana jest bardzo krótki, bo oto znowu pojawiają się ryki, grzmoty, błyskawice, trzęsienia ziemi i cały ten kosmiczny akompaniament sprawia, że pojawia się siedmiu aniołów, a każdy z nich ma trąbę. I rozpoczyna się zupełnie nowy cykl, który tak naprawdę jest tą samą opowieścią, ale widzianą z zupełnie innej strony. Bo czytanie Księgi Objawienia Jana nie jest jak oglądanie obrazu. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że opowieści traktujemy trochę jak oglądanie obrazu. Patrzymy na nie z przodu, z pewnej odległości, po to, żeby zobaczyć całą kompozycję. I jeżeli chcemy przyjrzeć się jakiemuś detalowi, to przysuwamy się trochę bliżej, żeby móc go dobrze sobie obejrzeć, a potem znowu oglądamy go z daleka. Z Księgą Objawienia jest natomiast jak z rzeźbą. Rzeźbę musimy obejrzeć z przodu, żeby obejrzeć, zobaczyć, jak została wymyślona przez rzeźbiarza, ale czasami warto stanąć z boku, a może nawet z drugiego boku, a może nawet z tyłu. Czasami podejść, czasami oddalić się. I z każdej z tych stron ta rzeźba będzie wyglądała trochę inaczej. To jest ta sama rzeźba, pokazuje tę samą rzeczywistość, ale z każdej strony możemy zobaczyć inne szczegóły i możemy zobaczyć troszeczkę inny obraz. I tak właśnie Jan zbudował swoją księgę. Mamy siedem pieczęci, które są przełamywane, mamy siedem trąb, w które dmią aniołowie, mamy siedem czasz i każda z tych wizji opisuje tę samą historię, która zaczyna się przed Bożym tronem i kończy się przed Bożym tronem, ale jest to ta sama historia widziana z bardzo różnych perspektyw. Więc jak wygląda nasza historia? Oto pojawia się siedmiu aniołów. Czytamy więc. Zatrąbił pierwszy, na ziemię spadł grad i ogień zmieszany z krwią. Trzecia część ziemi została spalona, trzecia część drzew została spalona, a wszelka trawa zielona została spalona. Zatrąbił drugi anioł. Do morza wrzucono jakby wielką górę płonącego ognia i trzecia część morza stała się krwią. Jedna trzecia stworzeń morskich zginęła, jedna trzecia statków uległa zniszczeniu. Zatrąbił trzeci anioł. Z nieba spadła wielka gwiazda, świecąca jak pochodnia, która upadła na trzecią część rzek i trzecią część wód. Gwiazdę nazwiano piołun i jedna trzecia wód zmieniła się w piołun, a wielu ludzi zmarło z powodu wód, które stały się gorzkie. I zatrąbił czwarty anioł. Zdruzgotano jedną trzecią słońca, jedną trzecią księżyca i jedną trzecią gwiazd, a także trzecia ich część się zaćmiła. W dzień, podobnie jak w noc, utracił jedną trzecią swego światła. Zobaczyłem też orła lecącego środkiem nieba, który wołał potężnym głosem: biada, biada mieszkańcom ziemi. A potem zatrąbił piąty anioł. I ujrzałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię i dano jej klucz do studni otchłani. Otworzyła tę studnię otchłani, a ze studni jak z wielkiego pieca uniósł się dym. Słońce i powietrze pociemniały od dymu ze studni, a z dymu zaś wyszła na ziemię szarańcza. I dano jej taką moc, jaką na ziemi mają skorpiony. Powiedziano jej, aby nie niszczyła ona ziemskiej trawy, ani jakiejkolwiek rośliny czy drzewa, lecz tylko ludzi, którzy nie mają na czole pieczęci Boga. A potem zatrąbił siódmy anioł i z czterech rogów złotego ołtarza, który stał przed Bogiem, usłyszałem głos mówiący do szóstego anioła trzymającego trąbę, uwolni czterech aniołów spętanych nad wielką rzeką Eufrat. I cztery aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę, dzień, miesiąc i rok, zostali uwolnieni, aby zabić jedną trzecią ludzi. I szczerze mówiąc, to jest przerażająca wizja. Zwłaszcza, że Jan nie szczędzi nam szczegółów, które wyglądają, jeśli nie przerażająco, to co najmniej dziwnie, bo ta szarańcza, którą opisuje, to nie jest zwykła szarańcza, ale szarańcza, której pyski przypominają ludzkie twarze, mają zęby jak kły lwów, do tego grzywy przypominające włosy kobiet. Nie wiem, dlaczego akurat kobiet, ale widocznie jest w tym też coś przerażającego. Złote wieńce na głowach, pancerze niczym z żelaza, ogony jak u skorpionów, jeszcze do tego żądła. To nie jest szarańcza, którą ktokolwiek wcześniej widział. A ci aniołowie z czterech stron świata, którzy na odgłos szóstej trąby się pojawiają, wiozą ze sobą miriady, miriadów wojsk, które zabijają ludzi dosiadających koni o pyskach lwów, z których to pysków bucha ogień, dym i siarka. I to wszystko, szczerze mówiąc, jest niesamowite, jest dosyć przerażające, jeżeli spróbujemy sobie to wyobrazić, i przypomina mi te wszystkie katastroficzne filmy, których w ostatnich latach tak wiele się produkuje, o tym, jak Ziemia cała ulega zniszczeniu, albo jak pojawiają się na niej jacyś kosmici z odległej galaktyki, którzy wykorzystując swoją technologiczną przewagę nad Ziemianami dziesiątkują populację naszej planety. I szczerze mówiąc, nie brakowało też w historii ludzi, którzy czytając te opowieści, czytając tą Księgę Objawienia, próbowali dopasować to, co tam czytają, do tego, co czytali w gazetach, do tego, co czytali w internetowych portalach. Nie brakowało tych, którzy szarańcze widzieli jako atak wrogich śmigłowców szturmowych, a spadającą gwiazdę piołun, która zanieczyszczyła wody, jako wybuch elektrowni atomowej w Czernobylu. Ale odchodząc od tych wszystkich prób zrozumienia, przypomnijmy sobie, jak należy oglądać dzieło sztuki. Najpierw z odległości, a potem, żeby przyjrzeć się detalom, możemy troszeczkę bliżej podejść. Więc mamy sześć trąb, sześć różnych kataklizmów, które dotykają Ziemię, a ściślej dotykają ludzi na Ziemi, i to dotykają ludzi, którzy przede wszystkim nie mają pieczęci Boga. To znaczy, są to przede wszystkim ludzie, którzy do Boga nie należą. Te kataklizmy, gdybyśmy się im tak przyjrzeli, zaczynają nam przypominać te plagi, którymi Bóg dotknął Egipt. Tylko musimy obrać je z tych wszystkich niesamowitych opisów Jana. Tak naprawdę mamy tam grad, który spada z powietrza. Mamy tam morza, które stają się krwią, tak jak Nil, który stał się krwią. Mamy tam ciemności. To nie są pełne ciemności, bo tylko jedna trzecia ciemności, ale są to ciemności. Mamy tam szarańczę, która też się tam pojawiała. I mamy czterech aniołów śmierci zamiast jednego, który tam zabijał pierworodnych, a tutaj ci czterej zabijają jedną trzecią ludzi. I właśnie ta jedna trzecia jest też interesująca. I to jest ten moment, kiedy patrzymy na detale, bo za każdym razem każdy z tych kataklizmów nie dotyka wszystkich ludzi na Ziemi. Nie dotyka wszystkich stworzeń na Ziemi. Dotyka tylko jednej trzeciej. Liczby w Księdze Objawienia Jana mają olbrzymie znaczenie. Ale nie są to liczby ścisłe. A mają znaczenie przede wszystkim symboliczne. Więc kiedy Jan pisze o jednej trzeciej, to nie chodzi o to, żebyśmy teraz zaczynali rachować, ile to będzie jedna trzecia z 7 miliardów ludzi, którzy żyją na świecie, ale byśmy zdali sobie sprawę, że to oznacza, że nie wszyscy dotknięci są tymi kataklizmami. Jak to się dzieje? Ano tak, że ta druga część, która nimi nie jest dotknięta, być może nawet niczego nie zauważyła. Pomyślcie sobie chwilę o tym. Myślimy sobie, żyjemy w miejscu, gdzie od 70 paru lat nie było wojny i cieszymy się pokojem. Ale jak łatwo nam zapomnieć o tym, że przez te 70 parę lat nie było ani jednego roku na świecie, gdzie gdzieś nie toczyłaby się wojna i gdzieś nie cierpieli i nie umierali ludzie. Nie musimy daleko szukać. 1500 kilometrów stąd, u naszego sąsiada na Ukrainie toczy się wojna i umierają ludzie. Może teraz trochę mniej niż wcześniej, ale za chwilę może się okazać, że znowu więcej. Dlatego dzisiaj tak wielu ludzi, którzy żyją na tym cieszącym się pokojem i dobrobytem Zachodzie, myśląc o Księdze Objawienia, sądzi, że ona opisuje wydarzenia, które mają nadejść, bo to nie są ich doświadczenia. Podczas gdy miliony ludzi żyjących w innych miejscach na świecie, którzy nie mieli tyle szczęścia, by urodzić się tutaj, żyją, czytają te fragmenty i myślą, że to dotyczy właśnie ich. Bo oni doświadczają klęsk, doświadczają wojen, doświadczają śmierci na co dzień. Ci wszyscy ludzie, którzy próbują się przedostać przez naszą wschodnią granicę, myślicie, że oni tu przychodzą dlatego, że lubią, żeby dzień trwał tak krótko i że temperatury spadały poniżej 0 stopni. Oni tu przychodzą, ponieważ ich doświadczenie to jest doświadczenie trąb apokalipsy. Doświadczenie wojen, doświadczenie kataklizmów wywołanych zmianami klimatycznymi, doświadczenie trudności życia. A niestety Jan też pisze o tym, jaka jest natura tych klęsk. One dzieją się na odgłos trąb aniołów, a anioł to jest posłaniec Boga. To znaczy, że Bóg ma coś z tym wspólnego. One nie dzieją się tak zupełnie same z siebie. Wygląda na to, że Bóg co najmniej pozwala na to, żeby one się działy. I po drugie, w pewnym sensie między wierszami wyjaśnia nam, dlaczego się dzieją. W 9 rozdziale, 20 wersecie czytamy: pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od swoich dzieł rąk. Nie przestali składać pokłonu demonom oraz złotym, srebrnym, miedzianym, kamiennym, drewnianym bożkom, co nie potrafią widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. Nie odwrócili się także od swoich morderstw, ani czarów, ani od nierządu, ani od kradzieży. Wygląda na to, że celem tych wszystkich trudnych doświadczeń, tych, które zostały zesłane setki lat wcześniej na Egipt, miało być uświadomienie Egipcjanom, w którym są miejscu, uświadomienie im, że Bóg jest Bogiem, miało być wywołanie u nich pokuty i wypuszczenie ludu Bożego. A celem tych plag, które są opisane w Księdze Jana, jest prawie, że dokładnie to samo. To jest sąd nad światem, który uparcie odwraca się od Boga. To jest wywołanie refleksji, że oto jest Bóg, który jest Bogiem. Jan wymienia kilka konkretnych powodów, dla których Bóg pozwala, żeby takie rzeczy się działy. Po pierwsze, jest to bałwochwalstwo. Są ludzie, którzy oddają cześć nie Panu świata, nie Stwórcy wszystkiego, ale temu, co jest stworzeniem, albo temu, co sami zrobili. I może trudno nam to zrozumieć czasami, chociaż i w naszym świecie dookoła nas nie brakuje tych, którzy czczą różnego rodzaju innych bożków. A prawda jest taka, że każdy z nas od czasu do czasu gdzieś w te rejony się zapędza, dając tak wiele znaczenia, tak wiele uwagi poświęcając różnym sprawom, które stają się dla nas bogami, a pieniądzom, sukcesowi, pracy, nawet rodzinie, polityce, politykom, tysiącom różnych spraw, które stają się dla nas ważniejsze niż to, co Bóg ma nam do powiedzenia. Nie są to często złe rzeczy, to są często dobre rzeczy. A problem w tym, że jeżeli zamieniamy je w bożki, którym oddajemy cześć, stają się złe. Oto ludzie na świecie, pomimo tego, że Bóg przypomina im stale poprzez różne wydarzenia o swoim istnieniu, nie odwracają się od swoich bożków. Żyją jak chcą. Nie odwracają się od tego, co Jan mówi, od morderstw, czarów, nierządu, kradzieży. Żyją po swojemu. Więc Bóg nieustannie próbuje im o sobie przypomnieć i pokazać, jak bardzo wszyscy mylimy się, pokładając tą nadzieję w tych wszystkich naszych bożkach. Gdybyście otworzyli Wikipedię i tam wpisali hasło Nawałnica 2017 roku. To przeczytalibyście informację o tym, że oto 10 sierpnia 2017 roku wykształciła się wielokomórkowa burza typu Bow Echo, która przetoczyła się nad całą Polską, powodując śmierć 6 osób, obrażenia u 62 osób i zniszczenie ponad 12 tysięcy budynków i domów, generując straty materialne o wysokości 250 milionów. Wszystko są statystyki. Kilka dni po 11 sierpnia pojechałem tam, gdzie straty były największe, na Pomorze, tam na Kaszuby. Jechałem drogą, którą znałem, bo jechałem tamtędy setki razy wcześniej. Mijałem domy, które widziałem wiele razy wcześniej, ale one już nie wyglądały tak jak wcześniej. Ich dachy leżały gdzieś obok, na polach, w ogródku u sąsiada albo w stawie, który znajdował się obok. Mijałem po drodze całe rzędy betonowych słupów energetycznych, połamanych jak zapałki, jeden po drugim, kilka, kilkanaście pod rząd. I tam w pewnym momencie, kiedy zjeżdża się ze wsi Silno i przejeżdża się przez wieś Gockowice, dociera się do takiej żwirowej drogi, tam jest taki mały przysiółek, nazywa się śmiesznie Nicponie. I te Nicponie leżą tuż obok lasu, leżały tuż obok lasu, ale tego lasu już tam nie było. Kiedy dojechałem na miejsce, okazało się, że jest tam tylko kłębowizna gałęzi i takie wyglądające jak litera A, połamane drzewa, każde z nich złamane mniej więcej w 1/3 swojej wysokości. I myślę sobie o tym, że doświadczenie tego obrazu, tego, co się tam działo, to jest zupełnie inne doświadczenie niż przeczytanie o suchych statystykach gdzieś w Wikipedii czy w jakichś innych źródłach. I zastanawiam się, jak to się stało, dlaczego tak się stało, dlaczego Bóg pozwolił na to, żeby takie rzeczy się działy. I myślę sobie, że być może tak było, że był anioł, któremu Bóg pozwolił zadąć w trąbę i wtedy przyszła ta niesamowita nawałnica, żebyśmy my mogli zrozumieć, kim jesteśmy w obliczu tak wielkich żywiołów, jak jesteśmy mali w obliczu tych żywiołów, a przecież one same są tylko igraszką wobec majestatu, potęgi Boga jedynego. I może właśnie w ten dramatyczny sposób Bóg próbuje nam powiedzieć wszystkim ludziom na tym świecie, żeby odwrócili się od swoich spraw i zwrócili do Niego. Bo świat, który nie chce Boga, to świat, w którym Bóg nieustannie próbuje zwrócić na siebie uwagę. W opowieści Jana ludzie nie odwracają się od tych swoich spraw i wtedy Jan dostrzega siódmego anioła. On jest dziwny, on jest wielki, on ma jedną nogę na lądzie, jedną nogę na morzu. Wygląda na to, że ogarnia cały świat, a sam będąc wielkim trzyma bardzo mały zwój, który daje Janowi po to, żeby Jan go zjadł. Jan je ten zwój, a on jest gorzki, tak samo jak gorzkie jest posłannictwo, które wynikało ze zjedzenia tego zwoju, a tym posłannictwem jest przekazywanie słowa Boga. Potem niczym setki lat wcześniej, w zupełnie innym widzeniu, zupełnie inny prorok, Ezechiel, Jan dostaje trzcinę, pręt, taką starożytną miarkę po to, żeby mierzyć świątynię, ale przecież świątyni w czasach Jana już nie ma, bo 20 lat wcześniej zniszczyli ją Rzymianie. Więc co też Jan chce nam powiedzieć? No chce nam powiedzieć, że będzie teraz zajmował się świątynią, która jest, czyli społecznością wierzących, Kościołem, miejscem, w którym Bóg jest obecny chrześcijanami. Oni są świątynią Boga. Tej murowanej już nie ma. I okazuje się, że o ile te dotychczasowe opisy tych 6 plag nie były specjalnie zachęcające, ale dotyczyły ludzi, którzy do Boga nie należą, to, co dotyczy ludzi, którzy do Boga należą, też nie wygląda na życie umoszczone płatkami róż. Czytamy bowiem w 11 rozdziale takie słowa. Kiedy Jan ma mierzyć tą świątynię, słyszy pomiń, natomiast zewnętrzny dziedziniec świątyni. Nie mierz go, gdyż został wydany poganom, którzy będą deptać miasto święte przez 42 miesiące. Pozwolę moim dwóm świadkom, aby ubrani w wory pokutne prorokowali przez 1260 dni. Oni są jak drzewa oliwne i dwa świeczniki, które stoją przed Panem. Jeśli ktoś chce ich skrzywdzić, wówczas z ich ust wychodzi ogień i pożera nieprzyjaciół. Mają oni władzę zamknąć niebo, aby w dniach, kiedy będą prorokować, nie padał deszcz. Mają też władzę zmieniać wody w krew, rzucać na ziemię wszelkie plagi, gdy tylko zechcą. Kiedy zaś dopełnią swego świadectwa, wówczas bestia wychodząca z otchłani będzie z nimi walczyć, zwycięży ich i zabije. Ich zwłoki zostaną wystawione na placu wielkiego miasta, które symbolicznie nazywane jest Sodoma i Egipt. Tam także ukrzyżowano ich Pana. Ludy, plemiona, języki, narody będą patrzyły na ich zwłoki przez 3,5 dnia. Nie pozwolą złożyć ich do grobu. Mieszkańcy ziemi będą cieszyć się, radować z ich powodu. Będą wzajemnie posyłać sobie dary, ponieważ ci dwaj prorocy nękali mieszkańców ziemi. Jednak po 3,5 dnia tchnienie życia pochodzące od Boga wstąpiło w nich i powstali. A wszystkich, którzy na nich patrzyli, ogarnął wielki strach. I mamy tu taką historię tych dwóch tajemniczych postaci nazywanych świadkami i ten cały opis możemy zrozumieć tylko wtedy, jeżeli dobrze znamy Stary Testament. Bo wszystko, co Jan chce nam powiedzieć, kluczem do rozwiązania zagadki, kim są ci ludzie, jest wszystko to, co czytamy w Starym Testamencie. Więc Jan widzi, że oni są przed Bogiem jak świeczniki drzewa oliwne. I to przywodzi na myśl widzenie z księgi proroka Zachariasza, który setki lat wcześniej odmalował w ten sposób osobę Zorobabela, wielkiego przywódcy żydowskiego, który odbudował świątynię po niewoli babilońskiej. Kiedy pisze, że mają moc zamknąć niebo tak, żeby nie padał deszcz, to powinniśmy od razu sobie przypomnieć proroka Eliasza, który też to zrobił, zamknął niebo, żeby nie padał deszcz. A kiedy pisze o tym, że mają moc zamienić wodę w krew i zrzucać plagi, to przypominamy sobie Mojżesza. I tak naprawdę ci dwaj ludzie, ci dwaj świadkowie mają cechy wszystkich wielkich postaci, o których czytamy w Starym Testamencie, wielkich przywódców ludu Bożego i wielkich proroków. I sami są prorokami i sami prorokują. No problem w tym, że to nie podoba się ludziom, którzy ich słuchają, więc nagle pojawia się bestia, która z nimi walczy i ich zabija i mają ich zwłoki leżeć w miejscu, które nazywa się Sodoma, które jest symbolem grzechu, i Egipt, który jest symbolem niewoli. A to miejsce możemy łatwo zidentyfikować, bo to jest miejsce, gdzie ich Pan został ukrzyżowany, czyli Jerozolima. Ludzie mają święto, kiedy ci dwaj świadkowie umierają i mają święto dlatego, że oni ich dręczyli. I jakbyśmy się zastanowili, to bardzo często tak jest, że ludzie, którym próbujemy mówić o Bogu, wyglądają na dosyć udręczonych i wcale nie mają ochoty tego słuchać. Tak często jest, że kiedy próbujemy mówić o Bogu, to przychodzi taki moment, w którym ludzie, którym mówimy, nie chcą słuchać, a czasami reagują z niechęcią albo wręcz wrogością. No, ale też nie oszukujmy się, w najgorszym wypadku przestaną być naszymi kolegami. Natomiast chrześcijanie, którzy próbują mówić o Bogu w wielu miejscach na świecie, spotykają się z znacznie większym sprzeciwem. I spotyka ich niejednokrotnie to samo, co spotkało tych dwóch świadków opisanych przez Jana. Bo tak naprawdę owi dwaj świadkowie stają się pewnym symbolem każdego z nas. Jeśli tylko poważnie traktujemy misję, z którą Bóg posłał nas na ten świat, żebyśmy świadczyli o Nim, żebyśmy mówili to, co Bóg ma do powiedzenia całemu światu, to musimy się liczyć z tym, że może nas spotkać to samo, co ich. Oni są symbolem wszystkich chrześcijan, którzy bez względu na koszty realizowali tę misję, którą Bóg im dał. Bo świat, który nie chce Boga, to świat, w którym ci, którzy żyją dla Boga, mają do wykonania misję. która może wiele kosztować. I to nie jest przyjemna perspektywa, to nie jest coś, co by nas jakoś szczególnie zachęcało, bo okazuje się, że ci, którzy żyją dla Boga, niejednokrotnie dla Boga też będą umierać. Będą prześladowani i będą cierpieć. Ale mimo wszystko Jan daje nam w tym wszystkim nadzieję. I tutaj musimy zajrzeć w szczegóły. Zwróćcie uwagę, jak on opisuje to, co się dzieje. Używa określeń czasu, bardzo konkretnych. Mówi o 42 miesiącach, kiedy ci poganie będą plądrować przedsionek świątyni. Mówi o tym, że ta misja trwała tych ludzi 1260 dni. Jak sobie to dobrze policzymy, to 42 miesiące, 1260 dni, to jest 3,5 roku. Ale zwłoki tych ludzi też mają leżeć. Tylko już nie 3,5 roku, tylko 3,5 dnia. Połowę siódemki. Siódemka jest taką liczbą, która oznaczała pełnię, a to jest pół siódemki. To jest mniej niż pełnia. To znaczy, że to jest ograniczone. Jan nie był pierwszy, który używał tego symbolu. Wcześniej, dużo wcześniej, setki lat wcześniej, inny prorok, Daniel, opisywał podobną historię, ale mówił o czasie, czasach i połowie czasu. Czas, czasy, dwa czasy i połowę czasu, 3,5 czasu, 3,5 roku. Kiedy to Antioch Epifanes prześladował Żydów przed powstaniem Machabeuszy. Kiedy to w świątyni w Jerozolimie wystawiono posąg pogańskiego Boga i składano tam ofiary. To był trudny czas dla narodu żydowskiego, ale on był ograniczony, on się skończył. Jan nam chce powiedzieć, cierpicie prześladowania, cierpicie z powodu tego, że poważnie traktujecie posłannictwo Jezusa Chrystusa, ale ten czas, w którym cierpicie, jest ograniczony. On się skończy, bo świat, który nie chce Boga, nie będzie trwał wiecznie. A ostatecznym końcem wszelkich cierpień, prześladowań, trudności życia w świecie, który nie chce Boga, będzie powrót Boga do tego świata. Tego świata, który kiedyś stworzył. I czytamy, że zatrąbił w końcu siódmy anioł. Na niebie pojawiły się potężne głosy mówiące, nad światem zaczął królować nasz Pan i Jego Chrystus. Będzie królował na wieki wieków. A 24 starszych, którzy siedzą przed Bogiem na swoich tronach, upadło na twarz, oddało pokłon Bogu, mówiąc, dziękujemy Ci, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i który byłeś. Zwróćcie uwagę, to jest taki tekst, gdzie zawsze jest mowa, który jesteś, który byłeś i który przychodzisz. A tu już nie przychodzi, bo on już przyszedł. Za to, że użyłeś swojej wielkiej mocy i zacząłeś królować. Wzburzyły się narody i nadszedł Twój gniew. Czas sądzić umarłych, oddać zapłatę Twoim sługom, prorokom, świętym oraz tym, którzy boją się Twojego imienia, małym i wielkim. Czas zniszczyć niszczących ziemię. W niebie otworzyła się świątynia Boga, a w świątyni ukazała się Arka Jego Przymierza. I znów pojawiły się błyskawice, głosy, gromy, trzęsienia ziemi i wielki grad. Kiedy czas się dopełni, kiedy siódmy anioł zatrąbi, skończy się czas, a Bóg powróci na ten świat i zajmie swój tron i odpłaci tym, którzy prześladowali Jego lud. Bo świat, który nie chce Boga, skończy się w momencie, w którym wszyscy ujrzą Boga, powracającego do swojej własności. Kilka razy myślałam o tym, żeby zrezygnować i zejść z trasy, powiedziała mistrzyni Polski w maratonie. I będąc szczerym przed wami, kilka razy w swoim życiu myślałem o tym, żeby zrezygnować i zejść z trasy. Nawet mimo tego, że moje doświadczenia, moje trudności, to wszystko, czego ja doświadczyłem, to było znacznie mniej niż to, czego doświadcza wielu chrześcijan w Chinach, na Bliskim Wschodzie, w wielu krajach Afryki. Ale tym, co pociesza mnie i co powinno stanowić pociechę dla nas wszystkich, jest przesłanie tej przedziwnej księgi, napisanej dawno temu przez tego starego apostoła, który sam cierpiał zesłanie na wyspie Patmos przesłanie, które mówi: Bóg jest Bogiem. Bóg jest Panem historii. Nic nie dzieje się, czego On by nie uczynił i na co On by nie pozwolił. I nawet jeżeli te rzeczy nie są łatwe, nawet jeżeli to są rzeczy trudne, nawet jeżeli to są jakieś trudne doświadczenia i nie bardzo rozumiem, dlaczego się dzieją, to pamiętam zawsze, że ostatnie słowo należy do Boga. Tak więc, żyjąc dla Boga, w świecie, który nie chce Boga, wytrwajmy mimo wszelkich przeszkód w naszej misji głoszenia słowa, pamiętając, że to do Boga ostatnie słowo należy.